radiowo-naukowo. Dziś w audycji radiowo-naukowo doktor habilitowana profesor UG. Kiedy do niej zadzwoniłam, powiedziała: ale ja jeszcze nie mam tytułu. A ja powiedziałam: ale skończyła pani 7 kierunków. Ona odpowiedziała mi: nie, nie, skończyłam ich tylko 5, więc nie wiem, czy się nadaje. Taka to skromna osoba. Doktor habilitowana, profesor UG, Hanna Makurat-Snuzik, dziś jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jako pierwsza opublikowała doktorat w języku kaszubskim. We wstępie do naszej audycji wspomniałam o tym, że ukończyła pani 5 kierunków studiów. Teraz pisze pani jeszcze jeden doktorat z filozofii, ale najpierw opowiedzmy, jest pani magistrem czego?
Jestem magistrem filozofii, filologii polskiej, filologii angielskiej i slawistyki. Jeżeli chodzi o filologię rosyjską, no to mam tylko licencjat.
Tylko, jak to skromnie wszystko brzmi. No i też ciężko jest wyciągnąć z pani informacje na temat tego, ile języków pani zna.
Jeżeli chodzi o języki, uczyłam się ich około 20, przy czym znam je na różnym poziomie. Wiadomo, że nie da się znać 20 języków perfekcyjnie. Dobrze znam te języki, których nauczyłam się podczas studiów filologicznych, natomiast inne znam w różnym poziomie. Niektóre komunikatywne, niektóre jedynie na poziomie podstawowym. Uczyłam się też martwych języków, takich jak na przykład łacina, starożytna greka, język starocerkiewnosłowiański, prasłowiański. Także wiadomo, że tymi językami nie będę się komunikować, ale znam je na takim poziomie, na jakim powinno się znać dla celów akademickich, że tak powiem.
A teraz porozmawiajmy o tych językach, którymi faktycznie mogłaby się pani porozumiewać za granicą, czy tutaj z ich użytkownikami. No to na pewno kaszubski. To wiem na gwes, to wiem na pewno.
Wykładam też na filologii angielskiej w Wyższej Szkole Bankowej, więc wiadomo, że angielski muszę znać, skoro w tym języku wykładam. Oprócz tego skończyłam filologię rosyjską i slawistykę, gdzie nauczyłam się języka rosyjskiego, serbskiego i chorwackiego. A jeśli chodzi o inne języki, którymi mogłabym się porozumiewać, to myślę, że niemiecki. Też uczyłam się języka słoweńskiego, którym mogłabym się porozumiewać. W ogóle jeżeli chodzi o języki słowiańskie, no to jestem w stanie we wszystkich tych językach jak czytać. Dlatego, że wiedza slawistyczna pozwala mi biernie odbierać każdy z tych języków i rozumiem. Zarówno język czytany, jak i mówiony.
Chyba teraz szczególnie przydatna umiejętność, bo posiada pani profesor także uprawnienia do egzaminowania z języka polskiego jako języka obcego.
Tak, jeżeli uczy się języka polskiego jako obcego, bardzo wartościowa jest znajomość wszelkich języków, żeby komunikować się ze studentami, dlatego że oni pochodzą ze wszelkich krajów i ze wszelkich kontynentów, z Afryki, z Ameryki, z Azji, no i tutaj z Europy, mamy ostatnio też wielu Ukraińców, wiadomo, ale trzeba jakby ich rozumieć, więc tutaj podstawowa umiejętność to znajomość języka angielskiego, ale też bardzo często te osoby nie znają angielskiego na poziomie komunikatywnym, więc trzeba z nimi komunikować się, próbować komunikować się w ich językach, docierać do nich. Uczę się też języka chińskiego w tym momencie, bo uznałam, że jest to bardzo wartościowa umiejętność, a język jest bardzo odległy od innych języków ze względu na to, że w znaku można odczytać znaczenie, zwłaszcza jeżeli zajrzy się do etymologii tego znaku. I też z perspektywy badań nad tłumaczeniami, badań przykładoznawczych, znajomość języków egzotycznych jest bardzo cenna, zwłaszcza jeżeli są to badania translatologiczne, takie powiązane z filozofią ogólną, gdzie chcemy dociekać różnych przykładów, które są nietypowe. W tym kontekście język chiński jest mi w tym momencie bardzo potrzebny. Stąd się go uczę. W ogóle wszystkie języki, których się uczyłam, nie były jakby przypadkowo wybrane. Zawsze wybierałam to w jakimś celu. Nie zawsze była mi też potrzebna znajomość taka perfekcyjna, biegła. Czasami była mi potrzebna znajomość podstawowa, czasami tylko po prostu była mi potrzebna znajomość gramatyki, więc czytałam jakby gramatyki danych języków, ale wszystko jakby było kierunkowane w jakimś celu. Tak samo studia, jeżeli chodzi o studia, też ich wybór nie był przypadkowy. Dość często spotykam się z niepochlebnymi opiniami, że kolekcjonuję dyplomy, ale tak naprawdę każdy z tych kierunków wybrałam celowo i myślę, że mimo, że zajmuję się językami, przedmiotem moich badań jest językoznawstwo, lingwistyka, to tak naprawdę, jeśli miałabym szczerze powiedzieć coś o moich badaniach naukowych, to filozofia ugruntowała mnie tak naukowo, dała mi narzędzie, też myślenie metodyczne.
No bo jest coś takiego jak językowy obraz świata, to znaczy my myślimy językiem, więc znając wielość tych języków, można troszeczkę, mówię metaforycznie, zajrzeć w duszę tych konkretnych grup, które się tym językiem porozumiewają.
Tak, ale jeżeli chodzi o filozofię, to jest jeszcze coś więcej. To nie tylko chodzi o językowy obraz świata, ale też taką umiejętność, że tak powiem, generalizowania, syntezy, dlatego że obecnie w nauce jest taka tendencja, żeby zajmować się jakimś bardzo małym wycinkiem, dokładnie go przeanalizować i zagłębiać jakby się w ten wycinek wiedzy. Natomiast ja podążam troszeczkę nietypowo, to znaczy staram się podchodzić do nauki w sposób taki syntetyzujący. Może tak trochę nieskromnie powiem, że dla mnie wzorem takim, do którego chciałabym dążyć, choć pewnie nigdy do niego nie dojdę, jest wzór renesansowego naukowca, albo też w ogóle renesansowego człowieka, który starał się rozwijać swój potencjał w różnych kierunkach, żeby też w ten sposób realizować pełnię człowieczeństwa. I tak jakby z tego też wynika dążenie do zdobywania wiedzy na różnych polach, nie tylko w jednym kierunku. Także to wszystko ma jakiś taki głębszy cel. Też uczenie się języków nie jest to jakby sztuka dla sztuki, dlatego że w ten sposób jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka.
No właśnie, pani profesor, bo teraz mówimy o tym, że globalizacja zabije języki. Właściwie każdy język i każdy człowiek ma coś takiego jak myślenie ekonomiczne, więc będzie się na dłuższą metę uczył tego języka albo pozostawał przy znajomości tego języka, którego znajomość mu się opłaca. Dlatego mówiono, że te małe języki wyginą. Zresztą język kaszubski, którego jest pani ambasadorką, także znajduje się na liście tych języków zagrożonych wyginięciem. Ale ja się zastanawiam. Teraz jesteśmy w takim momencie, że ten język wspólny wcale nie jest nam do szczęścia konieczny, bo możemy jechać na drugi koniec świata, mówić do telefonu w swoim języku, a on to przetłumaczy na język tej osoby, do której mówimy. I zastanawiam się, czy wciąż to myślenie o tym, że globalizacja zabije te małe języki, jest uzasadnione. Czy ten internet jednak nie gra troszeczkę na naszą korzyść, na korzyść użytkowników tych małych, mniejszościowych języków.
Mhm. Jeżeli chodzi o komunikowanie się za pomocą telefonu i wpisywanie tam czegoś do translatora, jest możliwa taka komunikacja, jednak na bardzo podstawowym poziomie. Jeżeli chcemy przejść do takiego poziomu bardziej zaawansowanego komunikacji o tematach nie tak podstawowych, jak znaleźć jakąś ulicę, no to już będzie nam trudno.
Ale bardzo często ludzie po to się uczą tych języków. Nie po to, żeby rozmawiać o filozofii, jeżeli mówimy teraz na takim poziomie nieakademickim, tylko uczą się języków po to, żeby móc się dogadać za granicą. Takie jest ogólne myślenie.
Tak, ale jeszcze jest kwestia taka, że jeżeli pójdziemy z takim translatorem do osoby na ulicy, i zaczniemy ją wypytywać o różne rzeczy, ta osoba może nie mieć czasu, może być zniecierpliwiona. Także moim zdaniem lepiej poszerzać horyzonty niż je zawężać w perspektywie mówienia o lokalizacji i globalizacji. Ani nie wybierać się angielskiego, ani nie wybierać się naszej tutaj lokalnej mowy. W ogóle jeżeli chodzi o globalizację, widać obecnie takie trendy obronne. Małe języki bronią się przed globalizacją. O ile jeszcze jakiś czas temu globalizacja wypierała je i one ginęły, ludzie przestawali ich używać, to obecnie jest trend odwrotny. Ludzie wracają do swoich korzeni, jakby robią to troszeczkę na przekór globalizacji, na przekór tym globalnym trendom.
Ale jednocześnie korzystając z narzędzi globalizacji, bo na przykład jest to internet.
Mhm, tak, oczywiście. W ten sposób globalizacja nam pomaga. Jeżeli skorzystamy tutaj z internetu, możliwości promowania języka w internecie, nauki języka przez internet, globalizacja jak najbardziej nam pomaga. Także ona nie jest czymś, co można jakby jednostronnie ocenić. Z jednej strony pomaga, z jednej strony przeszkadza, ale myślę, że bardziej pomaga w tym kontekście, że ona wyzwala te mechanizmy obronne.
My do kwestii języków ojczystych powrócimy już po przerwie i wtedy zapytam panią o studentów z krajów egzotycznych i ich sposób uczenia się języka polskiego.
Radiowo, naukowo.
Powracamy z tematem języków ojczystych. Pani profesor, pani wspominała o tym, że uczy pani języka polskiego także na przykład uczniów z Afryki czy z Azji. Zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku tych osób, gdzie naprawdę ciężko jest wręcz dotrzeć do ich języka transmisji, to znaczy na przykład bardzo słabo znają ten język angielski, znają tylko swój dialekt afrykański albo język afrykański, którego nawet pani nie zna. Co wtedy?
Szczerze mówiąc, nie miałam takich studentów, którzy pochodzą akurat z tak egzotycznych krajów i nie znają języka angielskiego chociażby w jakimś stopniu. Ja generalnie używam tutaj języka angielskiego i początkowo na lekcjach nawet jest więcej języka angielskiego niż języka polskiego. Choć oczywiście największym problemem są grupy, w których są studenci, którzy pochodzą z różnych krajów, posługujący się różnymi językami, na przykład Ukraińcy, którzy nie znają języka angielskiego i osoby z Afryki lub Azji, które posługują się językiem angielskim, ale nie znają języka rosyjskiego. To jest jakby bardziej problematyczna sytuacja, bo nie sądzę, żeby osoba z Afryki przyjechała tu nie znając języka angielskiego. W takiej sytuacji muszę jakby z jednej strony zajmować się osobami, które pochodzą z tych krajów egzotycznych i do nich docierać, posługując się też językiem angielskim. Natomiast osoby z krajów ukraińskich, czy też z Rosji, z Białorusi, też takie osoby się zdarzają, do nich komunikować się głównie po polsku, ale też z użyciem języka rosyjskiego.
Mówi się, że język polski, taki utarł się stereotyp, to jeden z najtrudniejszych do nauczenia się języków. Co pani na to, pani profesor?
Jeżeli miałabym porównać język polski z innymi językami, które znam lub których się uczyłam, myślę, że porównywalnie trudny jest język kaszubski, który ma również podobną gramatykę, wymowę jednak jeszcze trudniejszą niż język polski, składnie podobną, leksykę również podobną, także nawet wypada on jako język trudniejszy. Jeżeli chodzi o język chiński, który uchodzi tutaj w Polsce za język bardzo trudny, w rzeczywistości jest on pozornie trudny, dlatego że właściwie niemal nie trzeba uczyć się gramatyki. Wszystko wynika z szyku zdania. Także nie ma żadnych końcówek.
Nie jest językiem fleksyjnym, jak
tak,
to się
tak,
ładnie mówi.
Tak, dokładnie. Tutaj największym problemem jest uczenie się chińskich znaków i dopasowanie ich do tego, do dźwięku.
A jak radzą sobie z tym nauczeniem się polskiego ci studenci z tych krajów egzotycznych, niesłowiańskich, którzy no właśnie z polskim stykają się po raz pierwszy?
W rzeczywistości paradoksalnie często lepiej niż osoby, które pochodzą z krajów słowiańskojęzycznych, czyli z Ukrainy bądź Białorusi, Rosji, dlatego że nie mają wpływów swojego własnego języka. Jeżeli chodzi o osoby z Chin, bardzo często uczą się one całych struktur na pamięć, a wówczas potrafią powiedzieć wszystko perfekcyjnie, tak jak powinno to brzmieć w języku polskim. Także to nie jest wcale powiedziane, że osoba, która pochodzi z krajów egzotycznych, ma jakby, na pewno ma trudniej, ale że będzie gorzej posługiwała się tym językiem. Ona ma zupełnie inny sposób uczenia, inne metody uczenia się. Też wydaje mi się, że trochę te osoby kopiują metodykę nauczania języków z własnego kręgu kulturowego, z własnego kraju.
No właśnie, a jaki jest przepis na sukces w uczeniu się języka obcego?
Przede wszystkim systematyczność. To jest pierwsza sprawa, uczenie się na przykład około 20 minut dziennie, ale każdego dnia.
To jest niestety bardzo zła wiadomość dla tych, którzy kończą teraz na przykład sesję studencką i dochodzi do nich, że no faktycznie trzeba się było uczyć od października, ale gdyby mieli wprowadzić w życie te zasady dopiero teraz, wszyscy uczący się języka, to tak, systematyczność. Co jeszcze?
Uczenie się w sytuacji takiej komfortowej, nie pod wpływem presji, zwłaszcza presji czasu, jakiejkolwiek presji.
Czyli to znowu nie jest dobra rada dla tych, którzy mają sesję studencką?
Nauka powinna sprawiać nam przyjemność, zwłaszcza nauka języka. Powinniśmy to robić w sposób swobodny, tak, w sytuacji, kiedy jesteśmy zrelaksowani. To jakby jest takim kluczem i też w różnych miejscach, nie tylko w jednym miejscu, ale zmieniać miejsce, zmieniać otoczenie, różnymi jakby kanałami się uczyć tego języka, nie tylko
włączać
jednym kanałem.
Włączać sobie, oglądać filmy w oryginalnej wersji językowej.
Na odpowiednim poziomie, tak.
Z napisami na przykład. Niektórzy mówią zmienić sobie menu w telefonie na język, którego się uczymy.
Jak najbardziej. Myślę, że jest to również dobra metoda, zarówno w telefonie, jak i w mediach społecznościowych. Wówczas automatycznie uczymy się tego języka, bezproblemowo, ponieważ nauka języka nie powinna być jakimś trudem dla nas, powinna być czymś, co sprawia nam przyjemność. I coś, co jakby przychodzi bez jakiegoś większego oporu. Dlatego my sami powinniśmy stworzyć sobie takie warunki, na przykład też w pokoju ponaklejać sobie różne plakaty albo różne karteczki ze słówkami, tak żeby to nie było dla nas trudem, żebyśmy sami nie czuli, że jest to dla nas trud. To jakby jest, wydaje mi się, klucz do sukcesu. Systematyczność i sprawienie, że nauka jest relaksem.
Pani profesor, skąd takie zacięcie naukowe?
Ja nie pochodzę z rodziny inteligenckiej, pochodzę z Kaszub. Moja mama skończyła studia pedagogiczne, natomiast nie wysyłałam tego z mlekiem matki. Wydaje mi się, że to raczej wynikało stąd, że moja edukacja na wsi, we wsi Lisiemy, była niezadowalająca i chciałam ze wszelką cenę osiągnąć, ze wszelką cenę nauczyć się więcej.
Kiedy pani zaczynała swoją ścieżkę, jeżeli chodzi o to językoznawstwo mniejszościowe, tutaj skupmy się na języku kaszubskim przez chwilę, to musiała pani przecierać wiele szlaków. Chociażby napisanie najpierw pracy magisterskiej po kaszubsku, potem pracy doktorskiej w języku kaszubskim. No, była pani pionierką w wielu tematach, żeby nie powiedzieć, że też jakimś ewenementem to przyciągało uwagę, udowadniało wiele rzeczy dotyczących tego, że to może być język akademicki. Teraz ma pani studentów na etnofilologii kaszubskiej. Gdyby porównała pani tę swoją ścieżkę z tym, jakimi oni ludźmi są teraz?
Myślę, że no jednak nieskromnie muszę powiedzieć, że moja ścieżka była trudniejsza, dlatego że nie było takiej bezproblemowej zgody na pisanie wówczas pracy, zwłaszcza magisterskiej w języku kaszubskim. A jeżeli chodzi o pracę doktorską, to mogę powiedzieć, że praca magisterska w języku kaszubskim przetarła szlaki dla pracy doktorskiej pisanej w tym języku.
Ten opór ze strony administracji chyba tylko podsycał pani motywację w napisaniu tej pracy.
Bardziej to wynikało stąd, że chciałam pisać w moim ojczystym języku, wyrazić swoją tożsamość w ten sposób. Nie robiłam tego ze względu na to, że chcę walczyć w żaden sposób.
Ci ludzie teraz. Popowiadajmy trochę o tych ludziach, którzy dziś studiują etnofilologię, bo ma pani okazję ich obserwować.
Mhm. Zazwyczaj są to osoby, które w ogóle nie znały języka wcześniej, uczą się go od podstaw. Podczas studiów są w stanie się nauczyć tego języka komunikatywnie, są w stanie napisać też prace licencjackie w tym języku, przy czym oni nie widzą tutaj tej problematyczności, im jest to jakby dane w tym momencie. Także oni mogą studiować bez jakichś sytuacji problematycznych. Jest to jakby taka normalność obecnie, studiowanie języka kaszubskiego na uniwersytecie.
Jeżeli słuchacze zadają sobie teraz pytanie o to, jak znaleźć czas na 5 kierunków, na 2 doktoraty, na życie prywatne także, to ja zadam pytanie, jak jeszcze znaleźć czas na sztukę, bo pani profesor także oprócz publikacji naukowych wydaje wiersze i to z sukcesami na różnych konkursach.
Jeżeli chodzi o poezję, to jest oprócz języków największa pasja mojego życia i nie wyobrażam sobie życia bez pisania wierszy, dlatego że w ten sposób również mogę wyrażać kawałek pełni mojego człowieczeństwa, tak jak wcześniej powiedziałam, tak? Tego renesansowego człowieka. Renesansowy człowiek jest nie tylko naukowcem, ale jest też artystą. Jakby nie zrobiłam tego specjalnie w tym celu, aby też być artystą, ale po prostu mam mnóstwo jakby takich filozoficznych ideałów, które chciałabym w jakiś sposób wyrazić i poezja mi na to pozwala. Natomiast poezja u mnie bardzo łączy się z filozofią i filozofia jest dla mnie inspiracją. W przypadku pisania poezji tam wyrażam różne takie idee metafizyczne dotyczące spraw ostatecznych. Nawet w ostatnim tomiku, który pisałam na
pojawił
temat,
się Paweł Adamowicz.
Tak, na temat Gdańska, Żurawie Serenady, Trulocz Serenady, dlatego że tomik ten jest, został napisany w dwóch językach, jeszcze nie jest wydany.
Trulocz to po kaszubsku właśnie Żuraw.
Tak, został zrealizowany w ramach stypendium kulturalnego miasta Gdańska. Tomik tak naprawdę w całości jest poświęcony Gdańskowi. Wszystkie 50 wierszy dotyczy Gdańska, różnych tutaj miejsc, historii, ludzi związanych z Gdańskiem, ale w każdym wierszu przebija się idea metafizyczna. Żaden wiersz nie jest zwyczajnym opisem tej przestrzeni czy historii.
A teraz jedno z największych marzeń, może nie takie największe, ale duże marzenie, które naukowe, które chciałaby pani spełnić.
Tak naprawdę już zaczęłam je realizować. Teraz zajmuję się przekładem z języka angielskiego na języki regionalne, przy czym nie tylko na język kaszubski, ale też na inne języki regionalne, takie jak na przykład łemkowski, śląski, być może jeszcze też uwzględnię języki łużyckie.
Z dużą odwagą mówi pani język regionalny śląski.
Tak.
Tutaj informacja dla słuchaczy. Według polskiego prawa mamy tylko jeden język regionalny w Polsce, język kaszubski. Język śląski jeszcze nie doczekał się tego statusu. Z pani perspektywy jako językoznawcy przyznanie takiego statusu powinno być naturalne?
Trudno mi wartościować. Tak naprawdę ja nie odnoszę się do kwestii politycznych, dlatego że kwestia polityczna to jest jedna sprawa. Kwestia
Ale jako lingwistycznie?
Kwestia lingwistyczna to jest druga sprawa. Lingwistycznie moim zdaniem powinien być przyznany, dlatego że Ślązacy tworzą swoją literaturę, swoje prace, przykłady, mają opracowania norm językowych, a cały czas też jakby ten język się rozwija, tworzy się skodyfikowana wersja. Także wydaje mi się, że tak, powinien być uznany za język regionalny.
Języki regionalne, małe, wyginą czy nie wyginą? Wbrew tego, jaka jest istota języka, on dąży do ekonomizacji tego, żeby być jak najbardziej zrozumiały dla wszystkich.
Tak naprawdę około 100 języków w Europie jest poważnie zagrożonych wyginięciem, czyli to jest około 1/3 języków, które w ogóle istnieją. Myślę, że część z tych języków na pewno wyginie, dlatego że to wszystko zależy od działań społeczności, która posługuje się tym językiem. Jeżeli będziemy dbać o ten język, starać się, aby zachowana była transmisja międzypokoleniowa, aby język ten był przekazywany dzieciom, aby wdrażana była odpowiednia polityka wspierająca rozwój takiego języka, aby społeczeństwo było edukowane, wówczas są dużo większe szanse, aby taki język nie zaginął.
Prognozy dla języka kaszubskiego?
Myślę, że w tej chwili są bardziej pozytywne niż negatywne, dlatego że aktywnie wspieramy ten język. Co więcej, jest on teraz częścią kultury wysokiej, nie tylko kultury niskiej, nie tylko jest on językiem folkloru, ale jest językiem, w którym pisze się publikacje naukowe, jest językiem, w którym wykłada się na uniwersytecie, tworzy się poważną literaturę, literaturę piękną. Także jak najbardziej w tym momencie szanse na przetrwanie tego języka są, ale czas pokaże, co będzie dalej.
Pani profesor,
21 lutego będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Wsiadźcie go dobry głę na dzień ojczysty głę języka i wiele sukcesów, wiele dobeców na ty neukłewy uciały ramię. Wielu sukcesów na przestrzeni, na płaszczyźnie naukowej, pani profesor.
Dziękuję i dziękuję też za rodziba, też rzecz wszędzie kopalnego, zależno te Międzynarodnego Dnia Ojczystego Języka.
A żegnają się z państwem doktor habilitowana, profesor UG, Hanna Makurat-Snuzik, Tatiana Słowik, która audycję przygotowała, i realizator Dominik Lewicki.